I już wracamy, a wraz z nami, czyli ze mną i z Marcinem Wolskim, dołączył Robert Winnicki.
Dzień dobry, witam Państwa.
Także, drodzy Państwo, w pełnym zestawie zastanowimy się nad tym...
Co jest i co dalej.
Co jest i co dalej. Przede wszystkim poprosimy o to naszego gościa. Panie Robercie, pan zauważyłem, że jak na publicystę prawicowego, to... No, myślę, że wiele osób pała potępieniem, bo pan nie kocha pan Orbana.
Nie kocham. Nie kocham Orbana i uważam, że Orban...
I powiedzmy sobie szczerze, że w przeciwieństwie do niektórych osób ta miłość nie wygasła wczoraj mniej więcej w okolicach godziny 22.
Nie, nie
tylko zauważyłem, że to było już dużo
wcześniej.
Ona
wygasała stopniowo. Ja od 2010 roku byłem, nie ukrywam, dużym kibicem Viktora Orbana i jakby pewnych zmian na Węgrzech. Ale w miarę obserwacji, a takim punktem przełomowym był chyba 2018, ten mój entuzjazm zasadniczo stygł. To po pierwsze. Ale po drugie muszę tutaj powiedzieć, że w Polsce niestety, jak z bardzo wieloma zjawiskami złożonymi w polityce międzynarodowej, Viktor Orban bardzo szybko, nie tylko na prawicy, ale i na stronie przeciwnej, stał się nie żywym człowiekiem, politykiem z krwi i kości, tylko stał się symbolem. Z tym się stał się albo przedmiotem adoracji, albo przedmiotem potępienia. I w związku z tym dyskusja na temat Viktora Orbana w Polsce bardzo szybko wymknęła się z moim zdaniem z jakichś racjonalnych ocen i stała się przedmiotem
kultu
lub antykultu, tak? Albo kultu, nie wiem, tam uświęcającego, albo diabolicznego.
Panie, tak? Nazwijmy to inaczej. Albo jesteś w Polsce, wszystko. Niedługo będzie dotyczyło także przyrody nieożywionej. Albo jest z PiSu, albo z Koalicji Obywatelskiej.
No, na szczęście nie wszystko.
Od Kaczyńskiego albo od Tuska.
Na szczęście nie wszystko. Natomiast to tak już na chwilę tylko jeszcze odchodząc od Węgier, to jest w ogóle głębszy problem ogólnoświatowy, ale w Polsce jakoś szczególnie, że my jesteśmy tak totalnymi hipermoralistami w polityce i też w ocenie historii. Nasi bohaterowie muszą zawsze być bez skazy, nasi wrogowie muszą być jak najczarniejsze ludy z Mordoru, a świat po prostu taki nie jest. I ten hipermoralizm, ten hipermoralizm nie jest cechą tylko prawicy, żeby było jasne. Lewica tak samo, nie? Zresztą to na przykład Czesi się z nas śmieją, że w Polsce to jest taki klerykalizm, że nawet lewica musi mieć swoich księży i TVN musi mieć swoich księży, nie? Którzy będą mówić po TVN-owemu, ale z pozycji klerykalnych, tak? No, w każdym razie, wracając do Viktora Orbana. Viktor Orban oczywiście doskonale zawsze potrafił czarować Polaków i tak jak wiele osób na arenie międzynarodowej, jak przyjeżdżają tutaj, to wiedzą jakie gesty wykonać, do czego się odwołać, nasz jeszcze cały ten mit romantyczny stosunków polsko-węgierskich, których oczywiście wszystko co dobre pamiętamy, no nie pamiętamy tego, że w pierwszym prerozbiorze Polski to akurat książę Siedmiogrodzki był jego inicjatorem w XVII wieku przy potopie szwedzkim, to takich rzeczy nie pamiętamy, bo nam to nie pasuje do tam wizji się. No, ale,
no, Macieja Korwina i tak dalej, no ale to tak, było dawno wszystko.
Ale
strasznie.
Orban, co robił Orban? Orban od pewnego momentu, dlaczego mówię o 2018, po wizycie w Turcji u Erdogana, ja to wtedy odnotowałem, Orban bardzo jasno zadeklarował, a to był 2018, bo jeszcze do 2015 można było mówić, że Orban nie znajduje partnera nad Wisłą, tak? Nie znajduje partnera w Warszawie. Ale to już był 2018. No jakby apogeum potęgi rządów PiS-u w Polsce, tak? Bo to jeszcze było wszystko. Sejm, Senat, co chcesz, to masz, tak? Apogeum rządów PiS-u w Polsce. I Orban jedzie do Turcji i mówi to, co on już realizował wtedy. Że dla niego są trzy podstawowe stolice między w takiej osi ustawione są Węgry. Berlin, Moskwa, Ankara. Ta Ankara to była trochę z kurtuazji dla Turków, no bo był tam akurat, no i historycznie tam się byli mocno związani z Turcją, powiedzmy Węgrzy.
Nie za bardzo się lubili.
Nie za bardzo się lubili, byli podbijani przez Turcję Węgrzy. Niemniej jednak ten Berlin i Moskwa były tutaj bardzo znaczące i Viktor Orban w to szedł. I szedł to konsekwentnie. I o ile jeszcze w Polsce, zwłaszcza przez tą lewą stronę, dostrzega się tę moskiewskie konotacje orbanowe, tak, które do pewnego stopnia można było tłumaczyć pragmatyzmem, tak? Można było mówić o gazie, o ropie, o interesach zakarpackiej mniejszości węgierskiej na Ukrainie, gdzie tam wspólne z Rosjanami boje. No różne rzeczy można było tłumaczyć. O tyle trzeba jasno powiedzieć, że jeszcze przed 22 rokiem nasze interesy w tym zakresie zaczęły się rozjeżdżać, że o ile Polska i to niezależnie, czy za PiS-u, czy za Platformy, szła jednak w dywersyfikację źródeł energii, tak? W ropa, gaz. Myśmy konsekwentnie od początku lat 2000 z mniejszym lub większą determinacją, zależnie od rządu, ale szli w kierunku uzależniania się, uniezależniania się od Moskwy. O tyle Orban wszystko postawił na moskiewską kartę, jeśli chodzi o gaz, ropę, elektrownię jądrową w paksie, tak?
A jeżeli chodzi o przemysł, czyli motoryzacja i tak dalej, to byli Niemcy.
Niemcy, po troszkę Chińczycy. Natomiast zasadnicza sprawa polega na tym, że Polska, która chce być i dalej proponuje to, i to chyba nawet będzie zrealizowane w tym roku na Węgrzech pierwsze kroki, chce być hubem energetycznym dla całego regionu i mamy ku temu potencjał, dla Czech, Słowacji, Węgier, czyli możemy im dostarczać tą energię ściąganą z różnych źródeł. O tyle Węgry, Słowacja poszły w totalnie przeciwną stronę. I teraz Orban cały czas powtarzał swoje frazesy na temat Polski, ale strategicznie grał albo z Berlinem, albo z Moskwą, bo tego się jeszcze często nie dostrzega, że Viktor Orban bardzo często mówił głośno to, co Niemcom nie wypadało, ale co bardzo chcieli usłyszeć na forum unijnym. Na przykład w sprawie stosunków z Moskwą, tak? W sprawie Nord Streamów i tak dalej, i tak dalej. I to znowu nie jest żaden szok dla kogoś, kto stosunki niemiecko-węgierskie zna również z perspektywy historycznej, bo to jest tradycyjna orientacja węgierska, naddunajska.
Plus to wcześniej była austriacka.
To wcześniej była austriacka, no a w czasie II wojny światowej znowu niemiecka, tak? I ona była związana z pewnego rodzaju rewizjonizmem. Ja nie twierdzę, że Orban jest rewizjonistą granicznym, tak? Że on chciał zmieniać granice.
Aczkolwiek się zmienił gród Słowacji, kawałek.
Grał
te wszystkie siły polityczne na Węgrzech, zdarza im się coś czasami o tym bąknąć.
Grają, no bo oni mają ćwierć narodu poza granicami, w bliskiej zagranicy. Znaczy my nam na kresach po wszystkich ludobójstwach, przesiedleniach i tak dalej, tak moich przodków zostało, no w tej chwili milion może wszystkiego rodaków, tak? Im zostało na 10 milionów Węgrów 2,5 miliona.
Za granicami.
Znaczy na 10 milionów w kraju 2,5 miliona jest w bliskiej zagranicy, więc to jest zrozumiały ten sentyment. Natomiast Viktor Orban tym grał sentymentem, a ten sentyment jest zawsze podsycany no wtedy, kiedy jest wielka rewizja porządku międzynarodowego, tak? No, kto dążył do wielkiej rewizji? No Władimir Putin dążył do wielkiej rewizji porządku międzynarodowego, tak? I to się im niestety zgrywało.
Ale ja chciałem zwrócić uwagę jeszcze jeden element, dla których u takich zwykłych ludzi Orban miał pewne wzięcie. Po prostu imponował swoistą odwagą. Może to się działo w dużym stopniu w języku, że po prostu przywódca małego kraju gra ostro z Europą, nie poddaje się i w takim momencie patrzyliśmy dla niego trochę jak właśnie taki wzorzec, dlaczego nasi są
że ten potrafi powiedzieć, nie?
Ale to Marcin, słusznie zauważyłeś, bo ja się zastanawiałem nad takim aspektem tego wszystkiego. No oczywiście, to jest kraj historycznie bardzo ważny dla nas. To Węgrzy pod koniec XIX wieku mieli aspiracje, żeby być mocarstwem, myśleli, że będą przynajmniej takim regionalnym mocarstwem, tak jak już się tam rozdzielą kiedyś. Wiadomo, jak Budapeszt rozrastał, tak miał być większy i ważniejszy.
No był współstolicą imperium.
No i miał być większy i ważniejszy od Wiednia. Tak jak w Wiedniu tak zbudowali muzeum, to w Budapeszcie budowali dwa razy większe. No i tak, tak w ten sposób się rozwijał Budapeszt. Natomiast nie zmienia to faktu, że dzisiaj to jest nieduży kraj europejski, w dodatku z którym nie graniczymy. Szczerze mówiąc, w Polsce wybory na Węgrzech odgrywały większą rolę w mediach niż awantura o Trybunał Konstytucyjny, który może to jest śmieszne, ale jako żywo ma duży wpływ na nasz los. Nie mówię nawet o wyborach w Krakowie, o których nikt nie słyszał, a to jest w tym momencie chyba drugie miasto w Polsce. Nie mówię o wielu innych sprawach.
Ale to jest zupa drugiej kompot. Moim zdaniem nie ma to być może bezpośredniego przełożenia na stosunki w Polsce, aczkolwiek istnieje jakaś taka, to już jasnowidzy i różbici wiedzą, że wyniki wyborów w Polsce w jakiś sposób potem się powtarzają na Węgrzech i tak dalej.
Dynamiki są zupełnie różne.
Ale to chyba się pan zgodzi, że dla pewnej wizji ofensywy prawicy, która zaczęła się wraz z Trumpem, to jest utrata już nawet nie piona, a figury na tej żarownicy.
Którą Trump właśnie widowiskowo kończy, nie? Kompromitując się totalnie na arenie międzynarodowej i wewnętrznie też w kraju, bo Republikanie przeżną wybory na jesieni i to srogo. Natomiast cała ta gra, wielka gra Orbanowa, to jest coś, co on wkładał do garnka Węgrom przez kolejne tury wyborcze. Tylko, że Węgrzy zaczęli wreszcie żądać jednak tego gulaszu w tym garnku. A gospodarczo niestety Węgry z pierwszej ligi w regionie spadły do ostatniej. To znaczy dzisiaj poziom życia Węgrów jest na poziomie Bułgarów i Greków. To jest końcówka samej Unii Europejskiej. To jest końcówka Unii Europejskiej. Przegonili ich nawet Rumunii, co jest szczególnie bolesne prestiżowo dla Węgrów, no, tak. No bo zawsze Rumunii mówili byli tymi
swoim, to jest jakby Polskę, Białoruś przegonili.
Trochę tak.
Co więcej, mówili tym swoim rodakom z Siedmiogrodu, mówili dajcie nam ich, my o nich zadbamy, oni muszą, przepraszam tak. za sformułowanie, ale 20 lat temu tak było, w tym rumuńskim słów syfie tam się męczyć, a w tym momencie zaczyna się robić na odwrót.
Znaczy dzisiaj jakby, bo my jeździmy głównie do Budapesztu. Mało kto w ogóle jeździ poza Budapeszt. Znaczy, gdzie się jedzie na Węgry? No na Balaton i do Budapesztu. Jak się jedzie przez prowincję węgierską i się zajedzie do tych wiosek, do tych miasteczek, to człowiek zobaczy bardzo często obraz, którego w Polsce nie ma od kilkunastu lat.
Zatrzymał się tam...
Poziom biedy.
Tak, czas się raczej tak. Słuchajcie, nie widzi się nowych domów. To jest pierwsze, co widzi się w Polsce, to że jest mnóstwo może brzydkich.
Ale wiecie co, ja przypisywałem to czemuś innemu. Przypisywałem to mentalności.
Że nie okazują tego bogactwa.
Tak, zwróciłem uwagę bodajże już ileś lat temu, teraz już tak nie jest, ale zwróciłem uwagę może z 10 lat temu w Budapeszcie w metrze na taką rzecz, że patrzyłem na telefony, które ludzie mieli. Mhm. Dużo osób miało takie telefony, jakich już w Polsce nie było. No, takie jak miał Lech Kaczyński, no tak w przybliżeniu. Takie analogowe jakieś Nokia, takie ale, znaczy, nie analogowe, ale takie stare.
Węgrzy...
Jak się jedzie po prowincji węgierskiej, to jeszcze też dawno temu jeździło dużo różnych samochodów z czasów komuny. Miałem wrażenie, że Węgrzy po prostu nie przywiązują aż takiej wagi do takiego modelu postaw się, a zastaw się. W Polsce ludzie brali kredyty, te mieszkania i tak dalej, samochody. Było to, powodowało to tragedie ludzkie, bo się zadłużali, ale z drugiej strony napędzało nam gospodarkę.
To jest może jakaś część prawdy, ale prawda jest taka, że zwłaszcza powiedzmy pokolenie moich rodziców, to zostało z myśleniem o Węgrzech takich, że to jest najbardziej rozwinięte państwo demoludów i jeszcze w latach 90. to myśmy z Węgrami na Węgry z zazdrością patrzyli. Otóż przez te 16 lat proporcje się dokładnie odwróciły. Otóż przez te 16 lat dzisiaj Węgry, jak się bierze taki wskaźnik jak konsumpcja indywidualna gospodarstw domowych, to zarówno Polska, jak i Rumunia mają 80 parę procent z średniej unijnej, a takie Węgry mają 72% średniej unijnej. To ci ludzie średnio statystycznie są po prostu biedniejsi od Polaków i to się zmieniło przez ostatnie kilkanaście lat, kiedy myśmy szli do przodu, a oni no, bardziej dreptali.
I
tak?
Mogą mieć tego świadomość.
Bo oni mają tego świadomość.
Bo bogaci to mniej zauważa, ale jak biednieje, to już
mają
to
mają tego świadomość. No i druga sprawa jest jednak, i to są fundamentalne przyczyny, dlaczego tak się stało, że jednak ten system, który zbudował Viktor Orban, tam nie było żadnych bezpieczników. Tam były głębokie struktury i pokłady jednak kolesiostwa po prostu. Po prostu kolesiostwa i jak w Polsce myśli się o Orbanie często jak o naszym, jako o węgierskim odpowiedniku Kaczyńskiego. Prawda jest taka, że Orban jest węgierskim odpowiednikiem Kaczyńskiego i Tuska w jednym. A pod względem polityki wschodniej nawet trochę Grzegorza Brauna. W ostatnich latach. I trzeba to mieć w świadomości. Trzeba mieć to w świadomości, bo Viktor Orban startował z tych pozycji, z których Tusk startował jeszcze w latach 90.
To zapytam was jeszcze o taką rzecz, którą napisał dzisiaj Marcin Rosołowski na portalu dobitnie.pl i to mi zostało mocno w głowie, że dzisiaj no, mamy ten model, o którym zresztą mówiliśmy. Prawica płacze, Platforma triumfuje i ci różni jej publicyści. Mm-hmm. Ale czy to nie jest tak naprawdę oligarchiczny system, posiadający media, posiadający sądy, posiadający gigantyczne wpływy i właściwie przegrywa, bo ludzie go mają dosyć, z siłą, która nie dysponuje wielką ani siłą medialną, trochę social mediami i tak dalej.
Tak było, z Platformą w 15 roku.
Czy tak naprawdę, czy to nie jest sygnał dla Donalda Tuska tak naprawdę, że może przegrać za półtora roku, roku też by Orban przeprowadził w wyborach, że Tusk jest, mówiąc krótko, że Orban jest bardziej podobny do Tuska niż do Kaczyńskiego nawet przed 23 roku.
Ja twierdzę, że tutaj mamy podobieństwa do obydwu tych graczy, ale zwracam uwagę na jeszcze jedną rzecz. Bo ani euforia w centrolewie nie jest uzasadniona, ani rozpacz po prawej stronie, moim zdaniem, odnośnie Orbana nie jest uzasadniona. Kto wygrał te wybory? Wygrała partia Tisza, stworzona ile? Półtora roku temu, przez Petera Madziara, który dwa lata temu odszedł z Fideszu. Peter Madziar, który ma teraz 45 lat, odszedł z Fideszu po 22 latach w tej partii, z czego 14 spędzonych podczas rządów Orbana Tych najnowszych, tych ostatnich. Orbana zdradził człowiek z jego własnego zaplecza i dlatego też to, i proszę zwrócić uwagę, jaka była kampania.
No, popis też miał być kiedyś w Polsce, no tak. A Radosław Sikorski był wielką nadzieją i złotym dzieckiem polskiej prawicy.
Ale różnica jest taka, ja się zgadzam z panem, różnica jest taka, że Sikorski odszedł i poszedł do konkurencji, czy do tego, to jest tak, jakby Misio Kamiński założył partię, która rzuciłaby na łopatki
Tylko, że Misio Kamiński...
Albo Mateusz Morawiecki.
Misio Kamiński musiałby mieć taki wizerunek i różne inne
prezentacje.
Morawiecki Węgier, to sygnał dla Morawieckiego. To znaczy, zrobisz PiS light w wersji akceptowalnej dla wszystkich,
zwróćcie,
kto wygrasz.
Zwróćcie panowie uwagę, co tam się wydarzyło. Parlamencie węgierskim nie ma ani jednej w tej chwili partii lewicowej. Są trzy partie. Jest Fidesz, no, który przegrał, ma 55 mandatów.
Prawicowy, bardziej prawicowy i najbardziej prawicowy.
Jest były Fidesz, czyli Tisza, centroprawica, która, proszę zwrócić uwagę, ona nie była wzorem Fideszu proukraińska w trakcie kampanii wyborczej. Ona nie była prounijna. Ona, nie wiem co teraz zrobią, ale nie realizowała radykalnej agendy obyczajowej. Nie głosiła, bo wiedziała, że to przegra. I jest Michazank, czyli gdzieś tak pomiędzy Polskim Ruchem Narodowym a Koroną Brauna. To jest dzisiaj w parlamencie węgierskim. I dzisiaj już mieliśmy wypowiedzi w Madziara, które były bardzo ostrożne wobec Ukrainy, które mówiły o tym, że z Rosją będą rozmawiać.
Że trzeba usiąść przy stole z Rosją i negocjować.
A dlaczego on tak mówi? Bo on zna swoje społeczeństwo. On w tej chwili, to jest gra wymierzona w Fidesz tak naprawdę. On w tej chwili chce odebrać, on będzie procesował teraz Fidesz z jednej strony, dojeżdżał ich tam procesami karnymi, zmieni cały system, bo chyba będą mieli tą większość konstytucyjną, tak wszystko na to wskazuje, tak jak Orban w 2010. Ale z drugiej strony on wie, na jakie społeczeństwo on przychodzi. Że to jest społeczeństwo, w którym ta rewolucja konserwatywna no nie zapuściła jakoś głęboko korzeni, ale jednak pewna mentalnie, i to co pozytywnego chciałem powiedzieć na koniec o Orbanie, to jest to, że rzeczywiście pewnych rzeczy, tak jak język pewnej godności narodowej, suwerenności, tak? Niezależnie, czy on realizował to, czy nie, bo moim zdaniem dużo więcej gadał, niż robił Orban w tym zakresie, ale język godności narodowej, suwerenności, pewnej podkreślenia tożsamości, czy właśnie ta polityka kresowa wobec Węgrów dookoła, to moim zdaniem mają szansę być dosyć trwałe elementy już tej tożsamości węgierskiej. Tak jak zwróćcie uwagę, że dzisiaj nawet, kiedy Tusk w Polsce posługuje się też językiem bardzo często takim suwerenistycznym.
No tak.
Zwłaszcza w kontekście Putina.
No posługuje się. Wiadomo, no, że to jest tylko, ślepe na jedno oko.
No ale nie
oko.
Tylko. Przecież imigrantów nie będzie wpuszczał, ETS-ów. On pojedzie, będzie rozmawiał twardym językiem w sprawie ETS-ów.
Znaczy są pewne zmiany, które wchodzą do pewnego kanonu kultury politycznej.
Bo to trochę, Marcin, koresponduje. Znaczy pewna układanka, by się pewien wzorzec, bym powiedział, działania dla Tiszy, przepraszam, dla Medziara składałby się ze stylu Tuska. Trochę, bo ty mówiłeś o tym, że no, w gruncie rzeczy on teraz będzie musiał się Brukseli jakoś odpłacić. I będzie musiał się Brukseli odpłacić. Więc Tusk stosuje taką metodę, że z jednej strony realizuje agendę Brukseli, z drugiej strony tworzy na swoją bańkę w Polsce wizerunek polityka suwerenistycznego. Fałszywy. I czy waszym zdaniem to przejdzie w Polsce, Marcin?
No po pierwsze ja ciągle liczę, że mimo wszystko będą się jakieś wybory w Polsce i to nie
ale mi chodzi na Węgrzech, czy ten model cię uda?
Na Węgrzech sądzę, że tak, no chyba żeby było jakieś ogromne tąpnięcie, ale tak, ponieważ tam jest kryzys, to pewnie gorzej już być nie może, u nas może, po prostu jeszcze te pół
roku. To przed nim nie jest łatwe zadanie, tak?
My mamy na razie fundamenty dla kryzysu, także
tak,
spokojnie.
Nie, więc gwałtownie się nie pogorszy, jeżeli on nie będzie szedł wbrew temu, co myśli przeciętny Węgier właśnie o tych sprawach światopoglądowych, no to A mój Boże, przez pewien czas, jeżeli nawet będzie prowadził politykę odwetu, no to co się podoba, no takie rzeczy.
Rozliczanie, korupcyjne rzeczy.
To się po prostu może podobać, więc na razie będzie taki chyba miodowy miesiąc u nich. Unia będzie chwalić, oni nie będą zadarzać. To nie będzie tak, że on powiedzmy wyjdzie i w pierwszym przemówieniu powie, kończymy z Putinem mordercą.
Panowie, mamy jeszcze 4 minuty, to was krótko jeszcze zapytam o najważniejszą sprawę, bo co jest najważniejsze na Węgrzech? Ziobro i Romanowski, no chyba oczywiste, nic innego się nie liczy. Co będzie ze Zbigniewem Ziobro i z byłym ministrem Romanowskim?
Nie mam pojęcia, no ale zważywszy, że no, oni tam funkcjonowali jako sojusznicy politycznie Viktora Orbana, no a Peter Madziarz zapowiedział już pierwszy przylot do Warszawy, no i nie przyjeżdża do Jarosława Kaczyńskiego, tylko więc sądzę, że to jest raczej zapowiedź cofnięcia tej ochrony międzynarodowej.
No, on już o tym powiedział, że mebli z Ikea by na ich miejscu nie kupował, więc to jest język Donalda Tuska, tylko taki
Tak. Więc no moim zdaniem ci politycy będą mieli teraz wybór albo pojawić się w Polsce, albo nie wiem, poszukać jakiegoś innego miejsca.
A Marcin, szczerze mówiąc, czy oni nie popełniają jednak dużej, nawet uwzględniając stan zdrowia Zbigniewa Ziobry, a Romanowski jest zdrowy, czy oni nie popełnili wielkiego błędu i nie popełniają go dalej? Oni się kończą politycznie. Już nawet Czarnek dzisiaj powiedział, że to jest sprawa...
To zauważyłem i bardzo mnie to zastanowiło.
Sądowa, a nie polityczna. No bo wszyscy zaczynają mieć to wrażenie, szczerze mówiąc, że oni powinni. Trudno, no był Matecki, był w areszcie. Dwie urzędniczki były w areszcie. Ksiądz Olszewski był, no być może pójdzie znowu. Te kobiety tam męczyli, gasili im światło. Oni siedzą...
Dobrze, że z czegoś się z Ziobrą, czy rzeczywiście no, czy jego stanie zdrowia ryzykować aresz wydobywczy i panią prokurator Wrzosek, to ja bym wolał nawet azyl w Bangladeszu od tego. Natomiast Romanowski moim zdaniem powinien wrócić. No to trochę posiedzi i będzie męczennikiem.
No z punktu widzenia powiedziałbym nawet mocno cynicznego podejścia do polityki, tak byłoby chyba wskazane. To znaczy, niezależnie od tego, co oni na swój temat myślą i jak postrzegają rzeczywistość w Polsce procesową, ja nie postrzegam jej dobrze, żeby była jasność, no, tak?
Wiadomo, że nie mogą liczyć na uczciwy proces. Tak. Zapowiedzi polityków, a nawet pracowników prokuratury, że będą mieli okazję dowieść swojej niewinności.
Natomiast to jest...
wbrew podstawowej zasadzie prawa rzymskiego, raczej nie wskazują na to, że mieli uczciwy proces.
To jest pytanie, no zwłaszcza tutaj tak, no, tu trzeba zrobić ten paragraf na stan zdrowia Zbigniewa Ziobry, tak? Mm. To tu trzeba zrobić to zastrzeżenie, tą gwiazdkę w tym wszystkim. Mm. No ale w przypadku posła Romanowskiego, no jeśli on chce wrócić do czynnej polityki w Polsce, to się bardzo dobrze wraca z aresztu, w którym, przepraszam, że tak cynicznie powiem, ale bardzo dobrze wraca się z aresztu, w którym posadziła cię, przeciwnicy polityczni.
No, przypominam sobie...
Tak bym to powiedział.
Tak, Nelson Mandela.
No, ale czemu szukasz tak daleko? Rok temu w Wielkanoc poseł Matecki, wówczas zawieszony, siedząc w areszcie, przygotował sobie wcześniej rolkę, no bo on jest ostatecznie mistrzem tych mediów społecznościowych, odpalił rolkę na święta z pozdrowieniami, bo ja właśnie siedzę w areszcie, ale życzę wam wszystkim i tak dalej, tutaj na wolności, a ja walczę za was w areszcie. No, mam wrażenie, że jego i zasięgi, i kariera kwitnie po tym. Wygrał tę sprawę perfekcyjnie. Myślę, że tym drugi raz, żeby go zamknęli, to by Giertych i Tusk pogryzą tych prokuratorów po nogach, żeby go absolutnie nie aresztowali.
Tak, zgadzam się z wami, że po prostu, że areszt to nie jest koniec, to może być początek polityki, nie mówiąc o tym, że będąc na przykład w areszcie, może... jesteś w polityce, natomiast uczestniczysz w bieżącej walce.
Powiedzmy sobie szczerze, że
to działa ochronnie.
Okres aresztu lub więzienia miało w historii wiele świetlanych postaci, ale także prawie wszystkie straszne postaci. Dziękuję wam panowie bardzo serdecznie. Robert Dynicki, przepraszam, i Marcin Wolski.
I Wiktor Świetlik,
a ja państwa bardzo serdecznie zapraszam za tydzień tutaj, zapraszam do śledzenia mediów społecznościowych Radia Wnet, zapraszam do kanału Dobitnie i oczywiście kupujcie sklep czarnaskrzynka.com.pl książkę Ziemkiewicz. Czekam na państwa reakcję na tę książkę.